Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Bracia i siostry, siostry i bracia. To już trzecia część gorzkich żali. Rozważaliśmy w niej cierpienia Pana Jezusa od chwili szyderczego ukoronowania Go cierniem aż do skonania na krzyżu. Ofiarowaliśmy tę modlitwę za zatwardziałych grzeszników, aby cierpiący za nasze grzechy Pan skruszył ich zatwardziałe serca, nasze zatwardziałe serca. Byśmy z ludzi niemoralnych przemienili się w pokutujących grzeszników, którym Bóg przebacza, wymazuje ich grzechy i daje nową szansę godnego życia. Niemoralni nie, pokutujący grzesznicy tak. Im okazuje miłosierdzie Pan. Jedna z najbliższych mi osób dzisiaj powiedziała, ksiądz biskup rozróżnia, powołując się na papieża Franciszka, grzesznicy tak, niemoralni nie. Co to znaczy? Grzesznicy tak, czyli my, którzy upadamy w grzechy ze względu na naszą słabość, ale nie chcemy w grzechu trwać. A niemoralni, ci, którzy podejmują decyzję, ażeby prowadzić grzeszne życie i nic sobie z tego nie robią. I w tym sensie grzesznicy tak, niemoralni nie. Ofiarowaliśmy naszą modlitwę także za dusze w czyśćcu cierpiące, o osiągnięcie przez nie pełni zbawienia. Wyznaliśmy przez to wiarę w świętych obcowanie, wiarę w ten szczególny przepływ łaski między trzema stanami Kościoła, tymi jego członkami, którzy pielgrzymują na ziemi, czyli nami, tymi, którzy dokonawszy żywota, poddają się oczyszczeniu w czyśćcu, oraz tymi, którzy już zażywają chwały nieba, widząc samego Boga takim, jakim jest. Prosiliśmy także o wytrwanie w Bożej łasce. Innymi słowy, o stałość, wytrwałość w komunii z Bogiem, wszak często chwiejni i zmienni, niecierpliwi i wątpiący jesteśmy. Uświadomiliśmy sobie także w intencji tej części gorzkich żali, że życie przemija i nieuchronnie zbliżamy się do chwili śmierci, spotkania z Panem. Prosiliśmy o łaskę skruchy w tym ważnym momencie życia, momencie granicznym, oraz o przeżycie tego momentu w stanie łaski uświęcającej. Wszystko to należy do istoty życia, jest w życiu najważniejsze. Jak najczęściej powinniśmy o tym myśleć, te tematy modlitewnie rozważać, aby dobrze i godnie żyć i tak zasłużyć na chwałę nieba. Ostateczny sens i cel naszego życia, życia każdego z nas. Bracia i siostry, jak w dwie poprzednie niedziele, tak samo i dzisiaj pragnę zastosować w medytacji pasyjnej metodę triady. Ewangelia trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, niektóre sceny z męki drogi krzyżowej Pana Jezusa oraz pewne cechy charakterystyczne współczesnej cywilizacji, którą tworzymy i w której żyjemy. Podczas niedzielnej Eucharystii czytamy dzisiaj fragment Ewangelii według świętego Jana, opisujący oczyszczenie jerozolimskiej świątyni przez Pana Jezusa. Kontekstem poprzedzającym jest opis pierwszego cudu, jakiego dokonał Jezus, opis cudu w Kanie Galilejskiej, gdzie, jak mówi ewangelista, Jezus objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Postaram się przeprowadzić rozważanie na temat tych dwóch fragmentów Ewangelii Janowej w połączeniu z niektórymi scenami z Chrystusowej męki. zakończę refleksją na temat wolności. Rozważanie zatytułowałem Nowa świątynia przeciw ubóstwianiu rynku. Zbliżało się święto Paschy, Paschy żydowskiej, a Jezus przybył do Jerozolimy. Wszedł do świątyni, gdzie zastał bankierów, kupców, handlujących. Nie zaakceptował tego. Powodowany gorliwością o czystość domu ojca swego, jak sam powiedział, cytując słowa jednego z psalmów, sporządził sobie bicz, wypędził wszystkich ze świątyni, monety porozrzucał, stoły powywracał, a do handlujących powiedział: z domu ojca mego nie róbcie rynku. Jaka nauka płynie dla nas z tego wydarzenia? Na początku ta, byśmy nie czynili sobie na ziemi żadnych bożków, którym zaczynamy podlegać, którym się nadmiernie podporządkowujemy. Różnego rodzaju przyjemności, władza, używki, okres Wielkiego Postu, czas szczególnej łaski Pana, Kairos, ma służyć przeprowadzeniu rachunku sumienia także w tej dziedzinie. W pierwszym przykazaniu dekalogu Bóg mówi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, czyli nie będziesz traktował nikogo i niczego na równi ze mną, tylko ja jestem Bogiem. Jak to jest w moim życiu? Każdy powinien odpowiedzieć na to pytanie w sanktuarium swojego serca i sumienia. Niestety każdy człowiek dość łatwo ulega bożkom, szczególnie bożkowi pieniądza i posiadania. Nieraz stawiamy go na miejscu Boga, w nim pokładamy nadzieję. Sądzimy, że dzięki niemu wszystko można posiąść. Uznajemy go nieraz za najważniejszą gwarancję w życiu. Gwarancję na chwile trudne, gwarancję na dostatnie, szczęśliwe życie, ale jest to bardzo złudne. Pokładając nadzieję w pieniądzu, w posiadaniu, zaczynamy separować się od innych, popadamy w gorycz osamotnienia, smutku i bezsensu. Święty Jan pisze: dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów. Bożek, idol zawsze jest złem, które zagraża ludzkiej egzystencji. Przeszkadza żyć pięknym życiem w sprawiedliwości, w pokoju i w miłości. Bardzo pouczające są w tym względzie wskazania apostoła Pawła skierowane do Tymoteusza, jego ucznia i młodego biskupa. Święty Paweł pisze: ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniądza. Za nimi to uganiając się niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Moi kochani, zauważyliście, że ja często cytuję wypowiedzi ojca świętego Franciszka. On przemawia do nas bardzo obrazowym językiem. Ostatnio ojciec święty podczas spotkania z jezuitami peruwiańskimi powiedział, cytuję, bardzo obrazowy język: diabeł przychodzi do człowieka przez portfel. Według świętego Ignacego pierwszym stopniem kuszenia szatańskiego jest bogactwo. Potem przychodzi próżność i pycha. Ale pierwsze jest bogactwo, pogoń za bogactwem, podążanie bogactwa, pokładanie w nim nadziei. Oczywiście wedle nauki Pana Jezusa, Jego Ewangelii, według nauki Kościoła nie jest złem samo bogactwo. Ono jest neutralnie moralnie. Złe może być jego traktowanie, jego używanie. Wszystko zależy od człowieka. Święty Paweł pisze do Tymoteusza: bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do użytkowania. Niech czynią dobrze, niech bogacą się w dobre uczynki, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobry fundament przyszłości, aby osiągnąć prawdziwe życie. Moi kochani, trzeba stwierdzić, że wprowadzenie tej nauki w czyn, a powinniśmy to czynić w imię bycia uczniami Chrystusa, nie jest dzisiaj łatwe. Wytworzył się bowiem kulturowy klimat, który stawia niejednokrotnie w centrum naszego życia konsumpcję. Zainteresowała mnie niedawno książka amerykańskiego teologa, baptysty Harvey Coxa, zatytułowana Boski rynek. Jak ekonomia stała się religią. Ten doświadczony, światły, dzisiaj już sędziwy teolog pisze, że w ostatnich 200 stuleciach rozwinął się system kapitalistyczny bazujący na rynku i społeczeństwie konsumpcyjnym. Logika rynku i konsumpcjonizmu opanowuje wszystkie dziedziny życia. Można zaobserwować przejście od gospodarki rynkowej do społeczeństwa rynkowego i dalej do kultury rynkowej, a nawet przez tę kulturę rynkową do rynkowej religii. Harvey Cox rok temu wydał obszerną publikację zatytułowaną Rynek jako Bożek. Udowadnia w niej, że dla niektórych ludzi rynek dzisiaj stał się nową religią, pseudoreligią z dogmatami prawa, podaży i popytu, maksymalizacją zysku, z dogmatem niewidzialnej ręki, która rzekomo mechanizmy rynkowe reguluje dla dobra wszystkich. Jest to współczesne bałwochwalstwo, idolatria, niszcząca człowieka, odbierająca mu radość życia, idolatria niszcząca tkankę społeczną, więzi społeczne, ludzkie relacje. Idolatria, która generuje nierówności społeczne, wołające o pomstę do nieba. Przepaść między nadrozwojem i niedorozwojem. Dzisiaj zaś jest jedną z przyczyn konfliktów, które wywołują masową migrację zdesperowanych, szukających możliwości przeżycia naszych sióstr i braci. Takiej mentalności ulegają także ludzie ochrzczeni, chrześcijanie, katolicy, którzy uważają się za uczniów Chrystusa. Ulegamy temu my wszyscy, świadomie, podświadomie czy nieświadomie, ulegający apostołom tej pseudoreligii, wśród których najpotężniejszym bodaj są współczesne media i wszechobecna reklama. To nie jest teoria, to jest opis rzeczywistości. Co ta pseudoreligia uczyniła na przykład z Adwentem? Niedawno obchodziliśmy Adwent, teraz Wielki Post. I Boże Narodzenie obchodziliśmy niedawno. A co z Adwentu i Bożego Narodzenia uczyniła pseudoreligia rynkowa? Ona Adwent zlikwidowała. Już u jego początku w sklepach, magazynach, galeriach, mediach jest Boże Narodzenie. Ale specyficzne. Bo bez Chrystusa, bez Syna Bożego, bez Boga. Miejsce Dzieciątka Bożego zajął Bożek zysku. Kiedy pamiętam, na początku lat 80. po raz pierwszy byłem w Stanach Zjednoczonych, w miesiącu lipcu w sklepach widziałem reklamy Christmas in July. Boże Narodzenie w lipcu. Naiwnie, ale bardziej żartobliwie pomyślałem, jacy oni pobożni. Obchodzą Boże Narodzenie nawet w lipcu, nie tylko w grudniu. Ale szybko zorientowałem się, że nie chodzi tutaj o żadne przeżycie religijne. Chodzi o kampanię reklamową. Chodzi o reklamę przecenionych rzekomo produktów i zachętę, aby masowo je kupować, tak jak przed świętami Bożego Narodzenia. Klasyczna instrumentalizacja prawdziwej religii przez pseudo-religię rynkową. Bracia i siostry, Pan Jezus, wyrzucając przekupniów ze świątyni, zachęca nas do przemyślenia tych kwestii. Jaką rolę odgrywa pieniądz w moim życiu? Czy jest w centrum? Czy wszystko się wokół niego obraca? Czy na wszystkim muszę zarobić? Czy sądzę, że wszystko można kupić, nawet miłość, nawet szczęście, nawet dobrostan? Jeśli tak jest, co nie daj Boże, to mam problem, wielki problem. Chrystus cierpiący i zmartwychwstały, obecny przez wiarę w Duchu Świętym, pragnie mnie z tego oczyścić, tak jak oczyścił świątynię jerozolimską. Przecież od momentu Chrztu Świętego każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. Nie wolno zaśmiecać jej tylko sprzedażą, kupnem, konsumpcją. Ta świątynia ma być ozdobiona owocami Ducha Świętego, którymi są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. List do Galatów. Przeciwko takim cnotom nie ma prawa, uczy święty Paweł. Nie ma piękniejszych ozdób naszego życia jak te. I je właśnie powinniśmy pielęgnować, umieszczać na świeczniku w świątyni naszego życia. Kochani, podczas męki Pana Jezusa także spotykamy ludzi, którzy sądzili, że na wszystkim można zarobić, wszystko można za pieniądze załatwić. Przedstawicielem pierwszych jest Judasz. Chciał zarobić na sprzedaży przyjaźni i miłości do Jezusa. I wiemy, jak skończył. Jego los zna tylko Bóg. Przedstawicielami drugich byli arcykapłani i uczeni w piśmie, którzy chcieli sprzedać prawdę i kupić fałsz za jednym razem. Kiedy zaczęli przeczuwać fakt zmartwychwstania, przekupili straże, żołnierzy i kazali im kłamać, że rzekomo spali, kiedy ktoś ukradł ciało Jezusa. Skoro spali, to skąd wiedzieli? Kto dzisiaj o tym mówi? A prawda o zmartwychwstaniu obroniła się swoją wewnętrzną mocą, przyjmują ją i starają się nią żyć dzisiaj prawie 2 miliardy ludzi na świecie. Kochani, powinniśmy przeciwstawić się tej pseudoreligii rynkowej. Wchodzi do każdej dziedziny naszego życia. Powinniśmy poważnie traktować naukę Ewangelii, nauczanie Kościoła, szczególnie naukę społeczną Kościoła, nauczanie Jana Pawła II w encyklice Centesimus Annus, nauczanie papieża Franciszka w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Jan Paweł II naucza: istnieją liczne ludzkie potrzeby, które nie mają dostępu do rynku. W imię sprawiedliwości i prawdy nie wolno dopuścić do tego, aby podstawowe ludzkie potrzeby pozostały niezaspokojone i do wyniszczenia z tego powodu ludzkich istnień. Ważniejsze niż logika wymiany, równowartości i niż różne formy sprawiedliwości, które się z tym wiążą, jest to, co należy się człowiekowi, ponieważ jest człowiekiem, ze względu na niego wzniosłą godność. To, co należy się człowiekowi, musi gwarantować możliwość przeżycia i wniesienia czynnego wkładu w dobro wspólne. Moi kochani, dzięki Bogu, rządzący w Polsce coraz bardziej zaczynają rozumieć te prawdy dotyczące życia gospodarczego, życia społecznego, oby czas ultraliberalizmu gospodarczego został definitywnie zakończony dla dobra każdego Polaka, dla dobra Polski. Niedawno byłem w środowisku przedsiębiorców. Proszą mnie zawsze o jakieś słowo i zacytowałem fragment listu Ojca Świętego Franciszka, jaki skierował do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. I uczestniczący w tym spotkaniu jeden z ministrów obecnego rządu Rzeczpospolitej podziękował mi, mówiąc: księże biskupie, słowa te są naszym programem. Chcemy z tych słów uczynić program naszego działania. A słowa były następujące. Papież do tych wielkich tego świata w Davos pisał: wolność ekonomiczna nie może przeważać nad praktyczną wolnością człowieka i jego prawami, a rynek nie może być absolutem, ale musi honorować wymogi sprawiedliwości. Modele ekonomiczne są zatem również zobowiązane do przestrzegania etyki zrównoważonego i integralnego rozwoju opartego na wartościach, które w centrum stawiają człowieka i jego prawa. Nie możemy milczeć w obliczu cierpienia milionów ludzi, których godność została zraniona. Papież Franciszek w cytowanej przeze mnie często adhortacji Ewangelii Gaudium zachęcam do czytania, lektury i medytacji tego dokumentu. Mówiąc o wyzwaniach współczesnego świata, wyraża swoiste non possumus w czterech kwestiach. Nie dla ekonomii wykluczenia. Stwierdza, że dzisiaj wszystko poddane jest prawom rywalizacji i prawu silniejszego, gdzie możny pożera słabszego. Samego człowieka uważa się za dobro konsumpcyjne, które można użyć, a potem wyrzucić. Daliśmy początek kulturze odrzucenia, którą wręcz się promuje, mówi papież w numerze 53. Nie wolno się na to godzić. Drugim non possumus jest nie dla bałwochwalstwa pieniądza. I cytat. Stworzyliśmy nowych bożków. Kult starożytnego złotego cielca znalazł nową i okrutną wersję w bałwochwalstwie pieniądza i w dyktaturze ekonomii bez ludzkiej twarzy i bez naprawdę ludzkiego celu. Światowy kryzys dotyczący finansów i gospodarki ujawnia własny brak równowagi, a przede wszystkim poważny brak ukierunkowania antropologicznego, sprowadzający człowieka tylko do jednej z jego potrzeb, do konsumpcji. Trzecie non possumus papieża Franciszka to nie dla pieniądza, który rządzi zamiast służyć. I czwarte, nie non possumus dla nierówności społecznej rodzącej przemoc. Franciszek pisze, że dopóki nie wyeliminuje się wykluczenia, nierówności w społeczeństwie i między różnymi narodami, niemożliwe będzie wykorzenienie przemocy, nieokiełznany konsumizm połączony z nierównością społeczną podwójnie niszczy tkankę społeczną. W ten sposób nierówność ta wcześniej czy później rodzi przemoc. Abyśmy, nie daj Boże, nie przyczyniali się do rozwinięcia, do umocnienia tej mentalności, która rani człowieka, degraduje społeczeństwo. Bracia i siostry, jednym z głównych argumentów za żądaniem śmierci dla Jezusa są jego słowa: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. W Ewangelii według świętego Marka czytamy, że arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak mówił, ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu 3 dni zbuduję inny nieludzką ręką uczyniony. Oczywiście kłamali, ponieważ Pan Jezus nie powiedział, ja zburzę, tylko zburzcie tę świątynię, a ja ją wzniosę nową w 3 dni. Kiedy Jezus cierpiał na krzyżu, kpiono z Niego mówiąc, ej, że Ty burzysz przybytek i w 3 dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Ewangelista wyjaśnia, że Pan Jezus mówił o świątyni, lepiej o sanktuarium swojego ciała. Co oznaczają te słowa? Oznaczają one utworzenie nowej rzeczywistości zbawczej. Rozpoczął się nowy etap historii zbawienia wraz z przyjściem Mesjasza, Chrystusa. Tą nowością jest nowa świątynia, która o wiele doskonalej wypełnia rolę tej świątyni starej. Rola świątyni starotestamentalnej była dwojaka. Obecny był w niej Bóg, w sanktuarium świętym świętych. Oraz była ona miejscem gromadzenia ludu pierwszego wybrania Izraela, miejscem zebrania i modlitwy. Wraz z wcieleniem Syna Bożego, Jego błogosławionym życiem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem rozpoczyna się era nowej świątyni, którą jest On sam, umęczony i zmartwychwstały dla naszego zbawienia. To w Nim obecny jest Bóg. Tylko On jest drogą do Ojca w Duchu Świętym I to wokół Niego, jako głowy, gromadzimy się zwołani w tymże duchu w Jego Kościele. To jest przesłanie nowej świątyni. Bracia i siostry, podobne przesłanie przynosi nam scena z Kany Galilejskiej, pierwszy cud Pana Jezusa. Chodzi o nowe przymierze człowieka i ludzkości z Bogiem. Wraz z Panem Jezusem, Jego paschą, przejściem ze śmierci do życia, mamy do czynienia z nowym przymierzem człowieka i ludzkości z Bogiem. I ono nie jest oparte na wodzie prawa i rytualnego kultu. Chodzi o przymierze nierozerwalne, zawarte dzięki przelanej przez Chrystusa krwi. Symbolizuje ją wino w Kanie Galilejskiej oraz dzięki łasce Chrztu Świętego, który włącza człowieka w Chrystusa, wprowadza do sanktuarium obecności Boga i z Bogiem jednoczy, tworząc jednocześnie wspólnotę sióstr i braci w jednym Synu Ojca Przedwiecznego. Nowe przymierze zastępuje stare przymierze. Jaka płynie stąd dla nas nauka? Ta najważniejsza jest następująca. Powinienem jeszcze bardziej zbliżyć się do Pana Jezusa. Wiarę w Niego traktować jako przebywanie z Nim i trwanie w Nim. Powinienem bardziej ufać Jemu niż sobie, Jego łasce, ufać bardziej niż własnym wysiłkom ascetycznym, ponieważ bez Niego i Jego łaski nic nie mogę uczynić. Na pewno nie jestem w stanie mieć życia Bożego w sobie. Powinienem jak najczęściej prosić o łaskę wiary, o umocnienie w wierze, jak apostołowie. Panie, przymnóż nam wiary. Święty Paweł powie: łaską jesteście zbawieni. Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę. Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Chodzi, ukochani, o taką intymną relację z Panem Jezusem, postawienie Go w centrum mojego życia. Czy On rzeczywiście jest w moim życiu najważniejszy? Co by się stało, gdyby w mym życiu Chrystusa zabrakło? Znowu Ojciec Święty Franciszek mówi: mistyka ważniejsza od ascezy. Kontemplacja, trwanie w Nim jest ważniejsze od ludzkich wysiłków. Tylko kiedy jestem w Nim zanurzony, zanurzony w najczystszej miłości, mogę czynić, co chcę. Augustyńskie: kochaj i czyń, co chcesz. Oby wielkopostne skupienie i nawrócenie przybliżyło nas do tego ideału. No i kochani, na koniec, jak zwykle, refleksja na temat wolności. Wymowna, gdyż prowadzona w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. W dzisiejszym kazaniu pasyjnym uświadomiliśmy sobie na nowo prawdę o jedynym prawdziwym Bogu, którego ikoną jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, nasz Zbawiciel. Innego nie ma. Umacnialiśmy się na walkę z idolami, bożkami, które podsuwa nam szatan. Także w sferze wolności Jezus Chrystus odgrywa główną rolę. Bez Niego człowiek nie może być prawdziwie wolny. Jan Paweł II naucza, cytat: Jezus Chrystus jest wzorem, jedynym i ostatecznym gwarantem prawdziwej wolności. Chrystus staje wśród nas jako ten, który przynosi człowiekowi wolność opartą na prawdzie, który wyzwala człowieka od tego, co tę wolność ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia w duszy człowieka, w jego sercu, w jego sumieniu. Jakże wspaniałym potwierdzeniem byli i stale są ci wszyscy ludzie, którzy dzięki Chrystusowi i w Chrystusie osiągnęli prawdziwą wolność i ukazali ją choćby nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Fragment pierwszej encykliki Redemptor Hominis. Chrystus, wiara w Niego, miłość do Niego, naśladowanie Go. Oto gwarancje prawdziwej wolności i prawdziwej niepodległości. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. i Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Amen.